Teleportacja kwantowa. 1 czerwca 2008. Informatyka kwantowa to nowa dziedzina informatyki, która, co może być pewnym zaskoczeniem, rozwija się już od lat 80. XX wieku. Jednym z jej niezwykłych osiągnięć dziedziny jest protokół teleportacji kwantowej. Raczej niewiele osób zgodzi się z opinią, że łatwo jest wytłumaczyć podstawy fizyki kwantowej oraz nowej dziedziny, jaką jest informatyka kwantowa. Dlatego zamiast zajmować się matematycznymi podstawami, spróbujemy przybliżyć ją na przykładzie rzeczywistego eksperymentu rodem z filmów science fiction, algorytmu opisującego teleportację kwantową. S. 152496. Krótko o historii. Nim zaczniesz pisać swoje pierwsze, ale co trzeba podkreślić, bardzo proste kwantowe programy, przestudiuj kilka interesujących informacji z historii i informatyki kwantowej. Podobnie jak w klasycznej informatyce, badania dotyczą technologii oraz teorii. Na obecnym etapie, jak się wydaje, większe osiągnięcia są na polu teoretycznym. Mianowicie w roku 2001 udało się przeprowadzić eksperyment na 7-bitowym rejestrze. Polegał on na wykonaniu algorytmu Schora, czyli na przeprowadzeniu faktoryzacji liczby 15. Inaczej mówiąc, rozłożono ją na dwa pierwsze czynniki. 5 i 3, 5 gwiazdka 3 równe 15. Choć nie wydaje się to zbyt wielkim osiągnięciem, trzeba pamiętać, że algorytm był wykonywany na poziomie pojedynczych molekuł, daleko mniejszych niż obecne rozmiary tranzystorów stosowanych w najnowszych procesorach. Innym znaczącym osiągnięciem jest algorytm Grover, a za pomocą którego możemy sprawdzić, czy w bazie danych istnieje pewien element. Klasyczny algorytm w najgorszym wypadku będzie przeglądał wszystkie elementy, czyli czas wyszukiwania wyniesie n, gdzie n to liczba danych. Natomiast stosując algorytm Grovera, element znajdziemy już po czasie SQRTN, pierwiastek kwadratowy, z, n. Ostatnim sporym osiągnięciem jest rejestr 12-bitowy, opracowany w laboratorium IBM, jednakże eksperyment Big Blue został przyćmiony przez kanadyjską firmę D. WAVE Systems Incorporated, która opracowała prototypową maszynę o nazwie Orion. Maszyna dysponuje 16-bitami, ale działającymi na podstawie tzw. adiabatycznego modelu obliczeń. Należy też podkreślić, że na każdym domowym komputerze można symulować funkcjonowanie systemu zbudowanego z 16-bitów. Z tym tylko, że układ o 32-bitach wymaga aż 64 GB dostępnej pamięci RAM. Każdy kolejny kubit podwaja tę wielkość. S. 152497. Podstawowe instrukcje kwantowe. Podstawową jednostką informacji w informatyce kwantowej jest qubit bit kwantowy. Jednakże w odróżnieniu od swojego klasycznego odpowiednika, bitu, może się on znajdować w dwóch stanach równocześnie. Mówiąc potocznie, może być zarówno czarny, jak i biały, czyli znajdować się trochę w stanie 0 oraz trochę w stanie 1. Taka sytuacja naturalnie nie jest możliwa w wypadku klasycznego bitu, który jest albo zerem, albo jedynką. Jak zawsze, najlepiej uczyć się na przykładach. Na dołączonej płycie z CD/DVD znajduje się specjalny pakiet o nazwie QCS, Quantum Computation Simulator, do języka Python, który umożliwia symulację kwantowego komputera mającego rejestr. Pojęcie to jest identyczne z klasycznym rejestrem, zbudowany z qubitów. Jako pierwsze zadanie opracujemy prosty skrypt, który przygotuje rejestr kwantowy o 3 qubitach. Qubit pierwszy będzie się znajdował w stanie 0, a dwa pozostałe w stanie 1. Ponieważ pakiet QCS jest biblioteką Pythona rozszerzającą możliwości tego języka, to pierwszy wiersz naszego skryptu zawiera polecenie. Import QCS, dokonujący załadowania biblioteki do obliczeń kwantowych. Następna czynności to utworzenie rejestru, a dokładniej obiektu, który reprezentuje ten rejestr. Q równe QCS.QuantumRec3. Gdy mamy utworzony obiekt, możemy wykonywać, a dokładniej symulować działanie różnych operacji kwantowych. Aby ustawić rejestr zgodnie z naszym założeniem, wywołujemy metodę reset, która ustali stan rejestru na 3 zera. Wszystkie 3 qubity znajdują się w stanie 0, co zwykło się zapisywać jako kreska 000 większe. Qubit pierwszy o numerze 0 ma już odpowiedni stan, a ustawienie dwóch pozostałych qubitów nie będzie trudne. Skorzystamy z operacji negacji node. Zapiszemy to w następujący sposób. Q.reset. Q.node1, Q.node2. Możemy teraz zobaczyć stan rejestru, wyświetlając jego zawartość za pomocą metody PR. Q.pr 1.000000+0.000000i.011 większe. Powyższe wyrażenie pokazuje stan rejestru. Zapis oznacza, że rejestr znajduje się w stanie 0.11, co jest zapisem binarnym wartości 3. Jednakże ważną funkcję pełni wartość 1.000000+0.000000i, będąca tak zwany Amplitudą prawdopodobieństwa możliwe są także wartości zespolone. Jej wartość podniesiona do drugiej potęgi określa prawdopodobieństwo wystąpienia danego stanu. Powinniśmy też przypomnieć o metodzie PRFUL, która wyświetla cały rejestr, łącznie ze wszystkimi zerami. Metoda PR pomija stany, dla których mamy zerową amplitudę. Sprawdzimy teraz, jak funkcjonuje bardzo ważna operacja o skrócie CNOT. Jest to tak zwany kontrolowana negacja, wykonywana, gdy wskazany qubit znajduje się w stanie 1. Spróbujemy za pomocą tej instrukcji zmienić stan qubitu zerowego. Qubitem sterującym może być jeden z dwóch pozostałych qubitów. Po wykonaniu operacji CNOT, czyli instrukcji q.cnot1.0, nasz rejestr przedstawia się następująco. 1.000000 plus 0.000000 i kreska 111 większe, superpozycja i stany kwantowe. Operacje typu NOT oraz CNOT wykonywane na rejestrze kwantowym i stanach bazowych. To tak naprawdę klasyczne operacje na bitach. Prawdziwa siła obliczeń kwantowych przejawia się możliwością ustawienia takiego stanu, w którym współistnieją dwa stany, 0 i 1. Taką możliwość daje bramka Hadamarda. Załóżmy, że chcemy wprowadzić rejestry w stan kreska 0,0,0 większe, a następnie chcemy, aby pierwszy qubit znajdował się w superpozycji, czyli aby istniały naraz dwa stany, kreska 0,0,0 większe oraz kreska 100 większe. Aby to realizować, wystarczą trzy wiersze kodu q.reset, q.hadn0, q.pr. Ostatnie polecenie spowoduje wyświetlenie zawartości rejestru i zobaczymy dwa stany 0.707107 plus 0.000000 i kreska 0.000 większe 0.707107 plus 0.000000 i kreska 100 większe. Ponowne użycie operacji Hadamarda q.hadn0 spowoduje, że wrócimy do stanu kreska 0.000 większe, ponieważ obydwie amplitudy są takie same. To choć operacja NOT zamieni je miejscami, nie zobaczymy różnicy. Można jednak spróbować zmienić znak drugiej amplitudy za pomocą operacji Paulis, czy tak zwane bramki Pauliego. q.paulis0 0.707107 plus 0.000000 i kreska 0.000 większe minus 0.707107 plus 0.000000 i kreska 100 większe. Teraz wykonując operację NOT łatwo zaobserwować, że minus będzie wędrował między stanami. Warto wypróbować, jak działa operacja Hadamarda na qubicie znajdującym się w stanie 1. Mając dwa qubity, możemy uzyskać maksymalnie 4 współistniejące ze sobą stany. Należy wykonać dwa razy operację Hadamarda na zerowym i pierwszym qubicie, na przykład q.hadn0, q.hadn1, a rejestr będzie zawierał już 4 stany. 0.500000 plus 0.000000 i kreska 0.000 większe 0.500000 plus 0.000000 i kreska 0.10 większe 0.500000 plus 0.000000 i kreska 100 większe 0.500000 plus 0.000000 i kreska 110. Mierzymy stany kwantowe. Gdy chcemy się poznać stan określonego rejestru kwantowego, należy wykonać operację pomiaru. Jest przeprowadzana fizycznie, bo nasze podglądanie stanu za pomocą metody PR jest możliwe tylko dlatego, że symulujemy funkcjonowanie rejestru kwantowego. Sposób, w jaki przebiega pomiar, względnie łatwo pokazać na przykładzie. Mając przygotowany stan jak w ostatnim przykładzie, za pomocą metody PRSQR wyświetlimy kwadraty amplitud, czyli bezpośrednie prawdopodobieństwa wystąpienia stanów. 0.250000 kreska 0.000 większe, 0.250000 kreska 0.10 większe, 0.250000 kreska 100 większe, 0.250000 kreska 110 większe. Gdy chcemy zmierzyć pierwszy qubit, to możemy otrzymać 0 albo 1 z równymi prawdopodobieństwami, wynoszącymi 1. Oznacza to, że nie będziemy wiedzieć, który stan zostanie zmierzony po wywołaniu x równe q.measurone qubit 0 w zmiennej x. Może się znaleźć 0 bądź 1. Jeśli się znajdzie 1, to stan rejestru zmieni się w następujący sposób. Wynik po użyciu metody PRSQR. 0.500000 kreska 100 większe. 0.500000 kreska 110 większe. Jak widać, qubit zerowy znalazł się w stanie bazowym kreska 1 większe i nie jest już w superpozycji stanów. Warto podać jeszcze jeden bardzo ważny przykład, który bezpośrednio znajduje zastosowanie w teleportacji. Spróbujemy utworzyć jeden z tak zwanych stanów splątanych. Q równe QCS.Q quantum reg 2. q.reset.q.node0q.hadn1q.cnode1.0. Po wyświetleniu stanu rejestru q.pr zobaczymy następujący stan: 0.707107+0.000000 i kreska 01 większe 0.707107+0.000000 i kreska 10 większe. Zarówno pierwszy, jak i drugi qubit znajdują się w superpozycji. Jednakże, gdy zmierzymy jeden z nich, na przykład pierwszy, możemy otrzymać 0 bądź 1 z prawdopodobieństwem równym 1. Jednakże mierząc którykolwiek z qubitów, po otrzymaniu wyniku od razu wiemy, jaki będzie stan drugiego qubitu. Teleportujemy stany kwantowe. Głównym zadaniem teleportacji jest przesłanie stanu kwantowego. Trzeba podkreślić, że przesyłamy sam stan qubitu, co oznacza, iż liczba qubitów uczestnicząca w tym protokole się nie zmieni. Sama teleportacja polega na stosowaniu następujących bramek kwantowych: CNOT do przygotowania splątania, Hadamarda do tworzenia superpozycji oraz bramek ze zbioru Pauliego X. Inna nazwa dla bramki NOT oraz do naprawy teleportowanego stanu. Teleportacja polega na tym, że dowolny stan pierwszego qubitu zostanie przesłany teleportowany do trzeciego qubitu. Udział w teleportacji biorą dwie osoby. Pierwsza to Alicja, która chce przesłać stan. Druga to Bob, który chce odebrać informację przesłaną przez Alicję. Przy czym Alicja ma dostęp do dwóch pierwszych qubitów, natomiast Bob tylko do trzeciego. Przed rozpoczęciem teleportacji istnieje splątanie między drugim i trzecim qubitem. Teleportację możemy przedstawić jako obwód, co przedstawia jedna z ilustracji. Warto też zapisać algorytm jako program, ponieważ reprezentacja w postaci obwodu kwantowego jest bardzo myląca. Bramka działająca na jednym qubicie w rzeczywistości wpływa także na pozostałe qubity. W wypadku klasycznych obwodów taka sytuacja nie występuje. Obwód został podzielony na trzy części. Pierwsza, oznaczona literą A, to przygotowanie pary splątanej, inna nazwa to para PR, na drugim i trzecim qubicie. Po tej operacji Bob może zabrać ze sobą swój trzeci qubit. Druga część, oznaczoną literą B, to czynnością wykonywane przez Alicję. Pierwszy qubit zostaje włączony do układu dzięki bramce Hadamarda oraz CNOT. Po tej operacji można wykonać teleportację, która sprowadza się do przeprowadzenia przez Alicję pomiaru na pierwszym i drugim qubicie. Ponieważ Alicja mierzy dwa qubity, to możliwe są cztery wyniki: kreska 00 większe, kreska 01 większe, kreska 10 większe, kreska 11 większe. Po wykonaniu pomiaru qubit Boba natychmiast przyjmuje wartości amplitud prawdopodobieństwa pierwszego qubitu, co może sugerować, że teleportacja jest szybsza od światła. Istotnie, wykonując swoje pomiary, Alicja przekazała amplitudę do qubitu Boba, ale należy wykonać pewne dodatkowe czynności, aby Bob miał pewność, że otrzymana informacja jest pozbawiona przekłamań. Oznacza to, że Alicja musi przesłać wynik pomiaru drogą klasyczną. Jeśli wynik pomiaru jest równy 0,0, czyli 0, wyniki będziemy zapisywać w postaci binarnej, to Bob nie musi wykonywać żadnych dodatkowych operacji. Teleportowany stan nie został zmieniony. Jeśli wynikiem było 0,1,1, to Bob musi wykonać operację X, aby amplitudę zamienić miejscami. Jeśli 10,2, to amplitudę, a dokładnie jedna z nich ma zmieniony znak, to trzeba za pomocą bramki zmienić znak na przeciwny. I ostatnia możliwość to 11,3, która oznacza, że trzeba zamienić amplitudę miejscami i dodatkowo zmienić znak. Teleportacja jako program. Przeanalizujemy teraz, jak wygląda program do teleportacji. Na początku za pomocą słowa import musimy wczytać bibliotekę, następnie tworzymy zmienne, które poprawią czytelność naszego skryptu, podobnie jak w poprzednich przykładach wyrażeniem q równe qcs.quantumrec3, tworzymy nowy rejestr o trzech qubitach. Zerujemy ten rejestr metodą reset oraz nadajemy mu stan 000 za pomocą metody setget hash /user/bin/python import qcs podkreślenie telport podkreślenie qubit równe 0 podkreślenie alice podkreślenie qubit równe 1 podkreślenie bob podkreślenie qubit równe 2 q równe qcs.quantumrec3 q.reset q.setket 000. Drugi etap to przygotowanie stanu splątanego oraz qubitu do teleportacji. Nazwy metod reprezentują bramki kwantowe, jednakże pojawia się nowa bramka o nazwie Rothetan, która obraca qubit wokół osi Y. Jeśli spojrzymy na reprezentację Blocha z ilustracji, środku. Hadn podkreślenia elice podkreślenie QUBIT. Q.cnot podkreślenia elice podkreślenie QUBIT. Podkreślenie BOB podkreślenie QUBIT. Q.hadn podkreślenie TELPORT podkreślenie QUBIT. Q.rothetan podkreślenie TELPORT podkreślenie QUBIT. 0.2. Q.cnot podkreślenie TELPORT podkreślenie QUBIT. Podkreślenia elice podkreślenie QUBIT. Q.hadn podkreślenie TELPORT podkreślenie QUBIT. Ostatni fragment naszego skryptu to wykonanie przez Alicję pomiaru. Stosujemy metodę Asuren. Jako argumenty podajemy numer QUBITu, od którego mierzymy rejestr, oraz numer ostatniego QUBITu, czyli w naszym wypadku 0 oraz 1. Jednakże, jeśli podamy na przykład 3, 7, oznacza to, że mierzymy QUBITy od 3 do 7 łącznie, czyli razem 5 QUBITów. Wynik pomiaru znajduje się w zmiennej V. To też w zależności od wartości tej zmiennej BOP na swoim QUBICie wykonuje dodatkowe operacje. W każdym momencie możemy obejrzeć stan rejestru, stosując metodę PR, która wyświetla stan. Trzeba jednak pamiętać, że taka operacja jest możliwa jedynie podczas symulacji. Fizycznie możemy tylko zmierzyć QUBIT, choć istnieje już bardzo szeroka dziedzina, kwantowa tomografia, która szuka możliwości zajrzenia do QUBITu bez naruszania superpozycji. V. Równe Q.measuren podkreślenie TELPORT podkreślenie QUBIT podkreślenia elice podkreślenie QUBIT if V równe 0 Q.pr if V równe 1 Q.notn podkreślenie BOB podkreślenie QUBIT Q.pr if V równe 2 Q.pasywne podkreślenie BOB podkreślenie QUBIT Q.pr if V równe 3 Q.notn podkreślenie BOB podkreślenie QUBIT Q.pasywne podkreślenie BOB podkreślenie QUBIT Q.pr del Q. Zaprezentowany algorytm teleportacji stanu kwantowego został zrealizowany eksperymentalnie w roku 2004. Samej teleportacji dokonano nawet wcześniej, bo w roku 2002, kiedy to grupa badaczy dokonała przeniesienia promienia lasera, a w miniony roku znaczące było osiągnięcie grupy Ashtona Bradley'a, która teleportowała wiele, bo aż 5000 pojedynczych cząstek. Warto też wiedzieć, że są tak zwane schemat probabilistyczne, w których zakłada się niedosyłanie klasycznej informacji w celu naprawy informacji otrzymanej, godząc się na to, że teleportowana informacja będzie w pewnym stopniu uszkodzona, ale w dopuszczalnych granicach i otrzymamy ją w momencie nadawania, bez konieczności martwienia się ograniczoną szybkością światła.